Dzień dobry Państwu, witam. Przemysław Wrzewski, Compliance przy kawie. Nasz pierwszy odcinek po wakacjach dotyczący właśnie kwestii związanych z compliance'em. Myślę, że ten odcinek dzisiaj poświęcimy tematyce kontroli w Ministerstwie Zdrowia i ta kontrola w Ministerstwie Zdrowia jest tutaj dzisiaj głównym tematem, ale chciałbym wspomnieć i powiedzieć, że przez wakacje wydarzyło się wiele różnych ciekawych sytuacji dotyczących w ogóle zgodności z przepisami prawa, czy też w ogóle kwestii związanych z zgodności z RODO i myślę, że najbliższe kolejne odcinki poświęcę tym tematom. Tu na pewno myślę, że niewątpliwie opowiemy sobie o kwestiach związanych z amerykańskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, czy też kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w różnego rodzaju nowoczesnych technologiach, takich jak chociażby sztuczna inteligencja. Ale to są tematy, które myślę, że jeszcze będą nieraz nam tutaj będą przedmiotem naszych rozważań, więc dzisiaj skupmy się na tej kontroli w Ministerstwie Zdrowia. Ja chciałbym powiedzieć, że oczywiście kwestia związana z ochroną danych osobowych, czy też kwestie związane z compliance'em w okresie wakacyjnym, pewnie część z Państwa nie śledziło, nie słuchało, no bo chcieli się Państwo też jakoś wyzerować, jak to niektórzy mówią, odseparować trochę od informacji zewnętrznych, no bo po to są wakacje, ażeby trochę nasz umysł mógł odpocząć i trochę skierować swoje myśli na inne tory. Więc chciałbym tutaj pokrótce dosłownie przypomnieć okoliczności, które spowodowały to, że Adam Niedzielski utracił swoje stanowisko ministra zdrowia i konsekwencje, jakie wynikają z tego, z tych okoliczności. I teraz może właśnie przejdźmy do tego tematu. Po pierwsze, system informatyczny, który obowiązywał w Ministerstwie Zdrowia, był systemem po przeprowadzonej kontroli, w którym dochodziło do pewnych naruszeń, wystawiano po prostu zbyt dużo recept, zwłaszcza elektronicznie. No i Ministerstwo Zdrowia chciało ten proceder ukrócić. Nie wnikamy w zasadność i celowość tych działań. Ja przyjąłem, że one były potrzebne, konieczne i myślę, że większość z Państwa się pewnie ze mną też zgodzi, że recepty powinny być wystawiane dla osób, które tego potrzebują, a wszelkie inne przypadki mogą rodzić jakieś potem konsekwencje, czy też nawet jakieś działania nielegalne. Więc to już zostawmy. Niemniej jednak Ministerstwo Zdrowia, wprowadzając pewne ograniczenia w systemie, spowodowało blokadę dla wielu lekarzy możliwości wystawiania jakichkolwiek recept. Zwłaszcza tam były problemy, chyba jeśli dobrze pamiętam, właśnie z lekami, z receptami wystawianymi na leki psychotropowe. I ponieważ wywołało to duże zamieszanie w środowisku medycznym, oczywiście media też podjęły ten temat i wielu specjalistów z dziedziny właśnie medycyny, lekarzy, było przez dziennikarzy przesłuchiwanych, że tak powiem, i potem ich wypowiedzi były emitowane na antenach telewizyjnych czy antenach radiowych. No i teraz pojawił się tutaj jeden z lekarzy, który dosłownie, jak się to potem potwierdziło, w 2 sekundy powiedział, że przyszedł na dyżur do szpitala i nie mógł wystawić żadnej recepty. Teraz tak, co się wydarzyło później? Akurat ten lekarz, nie wiem, może większa grupa lekarzy była wzięta na celownik i na weryfikację, ale akurat tutaj się sprawa potoczyła dalej, ponieważ minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił podwładnym sobie dyrektorom na zweryfikowanie tej wypowiedzi tego lekarza. I okazało się, że dyrektorzy, którzy mieli dostęp do systemu jako administratorzy danych, przejrzeli aktywność na koncie pana doktora i okazało się, że pan doktor w późnych godzinach popołudniowych czy też wieczornych wystawił na swoje imię i nazwisko receptę na lek psychotropowy. I co się dalej stało? Jak pozyskali tę informację, przekazali zewnętrznym komunikatorem do swojego przełożonego, do Adama Niedzielskiego, informację, że był taki lek wystawiony na receptę przez pana doktora, a pan Adam Niedzielski, nie myśląc chyba za wiele, opublikował tą informację na portalu społecznościowym. No i teraz właśnie dochodzimy do clou i do sensu jakby całego zdarzenia. Chodzi o to, że de facto pan Adam Niedzielski jako minister zdrowia, nawet jeśli miał prawo dostępu do tych danych, co moim zdaniem zostanie ustalone w toku postępowania prowadzonego właśnie w tej chwili przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, jak Państwo może wiedzą, tu taka mała dygresja może, te postępowania wyjaśniające prowadzi na kilku szczeblach, można powiedzieć. Ten pierwszy szczebel to jest takie zapytanie listowne do jednostki, którą chce skontrolować i prośbę o złożenie wyjaśnień, jeśli to nie uzyskają w ten sposób wystarczającego materiału, powiedzmy dowodowego, czy nie rozwieją wątpliwości, to wtedy minister zdrowia, oczywiście, przepraszam, to wtedy Urząd Ochrony Danych Osobowych, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może wysłać swoich kontrolerów i Ministerstwo Zdrowia będzie wtedy podlegało takiej kontroli już powiedzmy silniejszej, czyli takiej kontroli, gdzie kontrolerzy już będą sprawdzać, weryfikować to wszystko w systemach informatycznych. Ale póki co Urząd Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem swojego rzecznika informuje, że te kontrole odbywają się właśnie w sposób składania wyjaśnień. I tutaj, co jest ważne, myślę, że może to też podejmą jakieś dodatkowe zalecenia potem, znaczy wydadzą jakieś dodatkowe zalecenia, które ministerstwo wdroży. Tylko pytanie jest takie, czy w ogóle ta cała sytuacja musiała mieć miejsce, bo wydaje się, czy też większość osób zajmujących się ochroną danych osobowych zdaje sobie z tego sprawę, że artykuł 9 z RODO mówi o tym, że dane dotyczące stanu zdrowia nie powinny być przetwarzane. A więc jeśli dane dotyczące stanu zdrowia nie powinny być przetwarzane, z wyjątkiem okoliczności, których przepis prawa pozwala, i tutaj się znajduje szereg ustaw, które pozwalają lekarzom, pielęgniarkom, położnym, właścicielom czy pracownikom aptek przetwarzać informacje o nas, czy informacje dotyczące naszego stanu zdrowia, czy tam chociażby tych recept, które są do nas wystawiane, no to tu dochodzimy do takiej sytuacji, że nigdzie pewnie, nawet nie znając przepisów prawa, możemy mieć taką świadomość, że nigdzie nie jest powiedziane, że ja mogę na portalu społecznościowym XYZ opublikować, jaką receptę wystawił sobie pan Niksiński. To, że ja mam prawo dostępu do tych danych osobowych, to wcale nie oznacza, że ja mogę potem z tymi danymi osobowymi zrobić wszystko, co chcę. I tutaj chciałbym może w tym momencie przytoczyć taką krótką informację, którą rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych przekazał do Bezpiecznej Informacji, czyli do portalu, który zajmuje się właśnie śledzeniem różnego rodzaju informacji dotyczących zgodności, czy to ochrony po prostu informacji. I tutaj Urząd Ochrony w postaci właśnie, znaczy w ustach rzecznik wypowiada się w imieniu prezesa urzędu, więc prezes urzędu mówi, że przepisy RODO, artykuł 29 oraz 32 ustęp 4 zobowiązują administratora, aby miał kontrolę, czyli władztwo nad tym, kto i w jakim zakresie ma dostęp do danych osobowych. I to jest taka generalna zasada, która wydaje mi się, że wszyscy ją rozumieją, że ja jako powiedzmy prezes spółki, czy ja jako minister resortu mam władztwo nad tymi danymi, którymi przetwarzam i teraz w ramach tego władztwa ja decyduję o środkach, które są stosowane, a wśród tych środków też również oczywiście upoważniam pracowników do przetwarzania tych danych osobowych. Tutaj dalej, czytając innymi słowy, dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na polecenie administratora przez osoby działające z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego. Więc tu wyraźnie widzimy, że wszyscy musimy posługiwać się, czy też postępować zgodnie z tymi upoważnieniami. I nawet jeśli minister zdrowia miał prawo pewnej kontroli nad danymi osobowymi, to władztwo nie dawało mu prawa do upublicznienia tych danych. I to jest chyba kluczowa zasada i kluczowa sprawa. Ja ją powtarzam wielokrotnie, dlatego na różnego rodzaju szkoleniach. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj rozmawiamy o kwestii dosyć poważnej, więc bym powiedział takiej kluczowej z racji tego, że mówimy o artykule 9, a nie o danych zwykłych, nie wynikających z artykułu 6. Ale bardzo często tak się zdarza, że niestety my czasami, znaczy no nie chciałbym tutaj wszystkich jakby wkładać do jednego worka, ale popełniając błąd, właśnie popełniamy błąd dlatego, że przekraczamy własne upoważnienia, czyli działamy, przetwarzamy dane osobowe nie w takim zakresie, jak chcieliśmy przetworzyć, albo też po prostu naruszamy jakieś zasady i upubliczniamy na przykład jakieś dane osobowe. Co jest bardzo ważne, to przepis ten daje moim zdaniem również podstawę do wszczęcia postępowania przez organy ścigania, dlatego że ustawa o ochronie danych osobowych w Polsce zakłada właśnie odpowiedzialność karną za przetwarzanie danych osobowych poza zakresem własnego upoważnienia. Więc tutaj o tym wydaje mi się, że dzisiaj w przestrzeni publicznej, czy też nawet podczas szkoleń, bardzo rzadko się o tym mówi, ale dzisiaj bardzo często przekroczenie uprawnień łączy się również z potencjalnym zarzutem postawionym przez organy ścigania właśnie za naruszenie przepisu karnego. W artykule, ponieważ artykuł 9 dotyczy danych wrażliwych, to tutaj kara, która jest przewidywana, górna granica, to jest 3 lata pozbawienia wolności. A więc w mojej ocenie jest to bardzo poważne naruszenie i rzeczywiście opowiadam o nim ku przestrodze wszystkich, którzy mnie teraz słuchają, jak i też ku przestrodze ewentualnych właśnie osób władającymi danymi osobowymi, ażeby, nie wiem, jak się domyślam, może wskutek obrony własnych praw, bo ja tutaj chciałbym powiedzieć, że może gdybyśmy chcieli spojrzeć na pana ministra nie w oczach jakiejś złośliwości, tylko pan minister jakby chciał obronić się przed zarzutami, że wprowadzenie zmiany do systemu wcale nie było tak drastyczne, jak ludzie publicznie mówią, to niestety, ale w ramach tej obrony nie można ujawniać danych osobowych. Tak? Jeśli jestem kierownikiem projektu i wdrażam jakiś system i ktoś mi zarzuca, że ten system nie działa, to ja teraz nie mogę wyświetlić na przykład wewnątrz organizacji informacji, ale przecież drogi kolego, dlaczego, czy droga koleżanko, dlaczego zgłaszał, że system nie działa, jeśli ja właśnie w tej chwili ten system uruchomiłem i widzę twoje dane osobowe takie i siakie. No na przykład wiem o tym, że masz zajęcie komornicze na swoim rachunku. Więc proszę zwrócić uwagę, że ja nie mogę prowadzić w ten sposób biznesowych rozmów, bo to niczemu nie służy. Ja mogę pokazać, że system działa w różny sposób, a niekoniecznie w zakresie ujawnienia danych osobowych. Więc podsumowując, w związku z tak poważnymi naruszeniami, no i myślę, że w związku z tym, że zbliżają się wybory, minister zdrowia stracił swoją posadę. Tam dalsze konsekwencje, nie wiem, czy wynikały z tego naruszenia, czy też nie z tego naruszenia. Co się dalej będzie toczyło, co się dalej będzie działo, jestem bardzo ciekawy właśnie w przestrzeni Ministerstwa Zdrowia, bo w mojej ocenie ważne jest to, żeby Urząd Ochrony Danych Osobowych po tej przeprowadzonej kontroli wydał bardzo rzetelne zalecenia. Ja uważam, że tutaj na razie przynajmniej nie było kwestii jakichś luk systemowych. To nie było tak, że jakiś haker się włamał i wykradł te dane. Tu w mojej ocenie wydaje mi się, że przeprowadzenie rzetelnych szkoleń dla pracowników Ministerstwa Zdrowia mogłoby odnieść właściwy skutek. Chodzi mi o to, że jeśli jesteśmy podwładnymi i ktoś żąda od nas przekazania jakichś danych osobowych i wszystko na razie działa zgodnie z upoważnieniami, w sensie ja mam prawo zajrzeć do tych danych i mam prawo je udostępnić, to może warto jest jednak mimo wszystko temu swojemu przełożonemu dać sygnał mówiący o tym, słuchaj, tylko pamiętaj, nie upublicznij tego, bo to może rodzić jakieś konsekwencje, nie tylko dla ciebie, ale dla całej naszej organizacji. To jest bardzo ważny aspekt i on moim zdaniem tutaj łączy się z wieloma czynnikami, ale proszę pamiętać o tym, że sygnalizowanie naruszeń również jest wpisane w RODO. Tu w RODO proszę zwrócić uwagę, że podwykonawcy, czyli podmiot przetwarzający na zlecenie administratora ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeśli uważa, że to narusza przepisy prawa. Może nie tyle odmówić, co zasygnalizować administratorowi, że wykonanie tego polecenia może naruszyć przepisy prawa. Jest to też oczywiście dla niego bardzo istotne, ponieważ będzie miał dowód, że sygnalizował, że takie działania mogą być niezgodne z RODO. Ale z drugiej strony może to nas powstrzymać przed popełnianiem większych błędów. Dobrze, szanowni państwo, ponieważ upłynęło 15 minut, a compliance przy kawie to kwadrans, więc ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również usłyszymy się rano w ramach właśnie compliance przy kawie. Ja nie chcę już dzisiaj podawać tematu, jaki w przyszłym tygodniu poruszymy, ale na pewno będzie to jeden z tematów, który znowuż pewnie w okresie wakacyjnym mógł części z Państwa umknąć i warto byłoby go omówić. Na dzisiaj to wszystko. Mówił dla Państwa Przemysław Olszewski, Compliance przy kawie. Do usłyszenia w piątek, również rano o godzinie 9:00.